Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa. Moi dzisiejsi goście: Magdalena Błońska, posłanka Porozumienia.
Dzień dobry.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Leszek Czarnobaj, senator Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
I Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Znaczy, przy przedstawieniu zawsze pytamy, czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o identyfikację. Prezydent, kandydat na prezydenta Gdyni, Marcin Horała znowu, czy jakieś takie, wczoraj czytałem jakieś takie artykuły w gdyńskiej prasie, że ta kandydatura znowu wraca, naciskają na pana?
Ja cały czas mówię to samo, to znaczy, że ta do pewnego momentu prawie, że pewna kandydatura stała się mniej pewna w sytuacji, kiedy pracujemy nad powołaniem Komisji Śledczej do spraw VAT, gdzie jestem rekomendowany na przewodniczącego. No i właściwie tyle. I decyzja w sprawie kandydata w Gdyni jeszcze nie zapadła, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast co z tego robią lokalne media, taką całą historię, że to już prawie na pewno nie kandyduje, potem, że jednak pewnie być może jednak kandyduje, no to...
To są po darmową promocję.
Oczywiście, bardzo się cieszę i być może jeszcze kilka zwrotów akcji tu nastąpi, zanim będzie ostatecznie.
Dobrze, ale czy to nie oznacza też, że Prawo i Sprawiedliwość ma kłopot ze znalezieniem dobrego kandydata i w związku z tym pana kandydatura, człowieka bardzo zajętego, wraca co pewien czas?
Znaczy, ona nie ma co wracać, bo ona nigdy nie zniknęła. No tak jak mówię, najpierw, ponieważ takim jestem, no, przez wielu uważanym za dosyć naturalnego kandydata, w związku z czym ta kwestia jakby mojej osoby musi się rozwiązać, zanim będzie dalej jakby dalsze decyzje, a ona się rozwiąże wtedy, kiedy komisja śledcza będzie powołana, ja się w niej ostatecznie znajdę lub nie, będę przewodniczącym lub nie, ona będzie miała swój plan pracy, na tej podstawie będzie można zdecydować ostatecznie, czy to da się pogodzić, czy nie da. No i jak się da, to pewnie wystartuje, jak się nie da, no to wtedy będzie inny kandydat.
No tak, ale to też pytanie w takim razie o tę komisję. No jak żeśmy rozmawiali, to maj najdalej czerwiec, a teraz już jakby trochę bardziej lipiec. To...
No, tak, no jakoś tak troszeczkę tutaj no nie powiem, że ślimaczo, ale może nie tak z największą prędkością to idzie. No to są decyzje Prezydium Sejmu, jak ustala kalendarz posiedzeń. Tych posiedzeń akurat niestety w maju i w czerwcu było stosunkowo mało, a kroków legislacyjnych przy powołaniu komisji jest wbrew pozorom całkiem dużo, bo to trzeba przeprocedować najpierw uchwałę o utworzeniu komisji, gdzie tam jest zakres, skład prac, zakres prac, kompetencje i tak dalej, i tak dalej. I to, no, to przechodzi przez kolejne czytania, tak jak projekt ustawy, wraca na komisję, wraca na plenarną. No a potem jeszcze ekstra uchwała o składzie osobowym, która powoduje, że komisja startuje. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu tak się nieszczęśliwie złożyło, że opozycja postanowiła w drugim czytaniu zgłosić poprawki, no, niezwykle istotne, na przykład, że komisja miała 11 członków, a nie 9, co spowodowało, że zamiast być już przegłosowana, bo mogła być już, no to musi wrócić na posiedzenie komisji.
Ale rozumiem, że nie podważamy prawa opozycji do zgłaszania kandydatów.
Oczywiście, że nie, natomiast no, można też ocenić sensowność zgłaszania w drugim czytaniu poprawek, które już zostały rozstrzygnięte przez komisję w pierwszym czytaniu. No, ponownie ma do tego prawo, bo jest jednym z narzędzi działania opozycji, żeby opóźniać i przeciągać.
Znaczy, ja mam też takie wrażenie, że jeśli chodzi o funkcjonowanie Sejmu, być może Senatu także, jeszcze wrócimy do tego tematu, bo to jakoś wywołuje jakieś emocje, ale chciałbym, żebyśmy jednak przeszli do tego, co pojawiało się na ekranach, bo w przerwach pomiędzy doniesieniami piłkarskimi, no jedyną wiadomość, którą się przedziera, to jeszcze jest ten Frans Timmermans w Warszawie. On jest związany tak naprawdę trochę z tą debatą, która odbyła się w parlamencie, co prawda przy niezbyt pełnej sali, raczej z udziałem polskich eurodeputowanych właściwie głównie. Wystąpienia wywoływały emocje. Chyba Platforma Obywatelska teraz trochę się tłumaczy z wystąpienia Janusza Lewandowskiego. Tłumaczycie się, czy to jest wystąpienie, które popieracie?
Janusz Lewandowski wie, co robi, więc chyba nie...
Wie, co mówi.
I wie, co mówi. Jest honorowym obywatelem miasta Kwidzyna. Zawsze ceniliśmy go za intelekt i za postrzeganie świata. Dlatego też te jego słowa, które padły podczas tej debaty, są chyba reprezentatywne dla niego. Czy to było uzgodnione z klubem Platformy Obywatelskiej na szczeblu parlamentu, to muszę powiedzieć, że nie wiem. W związku z tym powiem tylko tyle, że...
Znaczy w tle tego sporu pojawia się dyskusja na temat tego, czy dyskutowanie w Parlamencie Europejskim, dyskutowanie przed instytucjami europejskimi na temat Polski jest... sprawą wewnętrzną Polski, czy sprawą zewnętrzną Polski? Czy tak naprawdę jest to to chodzenie do obcych w sprawie rzeczy, które powinniśmy rozstrzygnąć sami? Ja muszę powiedzieć, że mam wciąż wątpliwości. No, Unia Europejska jest tworem konfederacyjnym, czyli nie jest, jakby to powiedzieć, jednym państwem, w którym jesteśmy. Trudno powiedzieć. No, to tak z konstytucyjnego czy prawniczego punktu widzenia bardzo trudno powiedzieć, na ile jesteśmy Unią Europejską, a na ile jesteśmy absolutnie suwerenną Polską.
No tak, ale jeżeli chodzi o, o chodzenie do obcych i skarżenie do obcych, no to właściwie każda opcja, która miała reprezentację w Parlamencie Europejskim, mogłaby się pochwalić takim działaniem.
Usłyszałem cudzysłów.
Tak, dokładnie. No jeżeli chodzi o samą Unię Europejską, to fakt, że może debata nie była okraszona dużą frekwencją, natomiast no, było kilku ważnych polityków, którzy dosyć dobitnie, polityków europejskich, zwracali uwagę na to, że chociażby premier Holandii, Mark Rutte, który powiedział, że no, Unia Europejska nie jest tym supermarketem, do którego sobie wchodzimy, wybieramy pewne rzeczy, pewne produkty, które chcemy, a tych, które nie chcemy, sobie nie wybieramy, no ale jest to jednak wspólnota wartości. Znaczy mi nie przeszkadza, jeżeli w Parlamencie Europejskim toczy się dyskusja na temat spraw ważnych dla każdego kraju, czy to dla Polski, czy to dla Malty, czy dla Słowenii. Myślę, że głos Janusza Lewandowskiego jako znaczącego polityka polskiego na arenie międzynarodowej, doświadczonego, jest ważny i potrzebny. Cóż, no Parlament Europejski zaczyna nabierać właściwie z kadencji na kadencję coraz większą rolę. Zaczyna mieć jednak coraz większą rolę w Unii Europejskiej. Pamiętam tak, to było w 2004 roku, kiedy Polacy pierwszy raz mieli szansę wybierać swoich reprezentantów, że mówiło się, że właśnie ten parlament nie ma znaczenia. Potem doszły jakieś kwestie związane z głosowaniem, negocjowaniem budżetu, także przeciąga się, przekłada się jakaś większa siła na ten Parlament Europejski. I dobrze, że rozmawiamy o Polsce, no bo to są sprawy związane z funkcjonowaniem tak naprawdę praworządności, z funkcjonowaniem wspólnoty europejskiej.
Pani redaktor.
Magdalena Błońska?
Proszę.
Znaczy, no ja tutaj bym troszeczkę w pewnym sensie nawiązała do wypowiedzi pana Dominika, bo to jest znamienne dosyć, że właściwie każda ze stron, która rzeczywiście to robi, czyli chodzi tam do obcych krajów i nawołuje do jakiejś reakcji, do zrobienia jakichś tam rzeczy w stosunku do Polski, ostatecznie właśnie w wypowiedziach mówi to wszystko w cudzysłowie, w takim sensie, że to jednak jest negatywne i wszyscy o tym wiedzą, ale mimo wszystko to wszyscy robią.
Jest a może torujemy w opinii publicznej przekonanie, że jednak Parlament Europejski jest w cudzysłowie nasz.
No w cudzysłowie, wszyscy te cudzysłowia stosują, ale ja myślę, że wszyscy dobrze podświadomie wiemy, że tak naprawdę tak nie jest, że mimo wszystko to są inne kraje, one mają inne interesy. Chodzenie do innych krajów, do obcych po to, żeby one w jakikolwiek sposób ingerowały w naszą politykę wewnętrzną, no to są rzeczy takie, które naprawdę zwracam uwagę, że tutaj chyba wszyscy podświadomie i dają temu wyraz i odczuwają, że to jednak nie jest takie...
Choć przeciętny Polak uważa, że na przykład odwołanie się do Sądu Europejskiego jest już zupełnie naturalne, jeśli ma takie uprawnienie.
Ale sąd jest jakby inną instytucją, bo tutaj my mówimy, to jest zupełnie inne pole, ja bym tego raczej nie mieszała, znaczy nie raczej, tylko zdecydowanie bym tego nie mieszała, dlatego że sąd to jest pewna instytucja, która ma swoją konkretną rolę, a tutaj mówimy o decyzjach politycznych, o wpływaniu na wewnętrzne, polityczne decyzje poszczególnych krajów, do czego jednak myśmy się w żaden sposób nie zgadzali na to, tak, żeby nasze... Dlatego zostaliśmy tą federacją, tak, jako Unia Europejska. Dlatego jest taki, a nie inny układ. Tutaj zresztą myślę, że dyskusja na ten temat już i tak jest troszeczkę... już taka przejedzona, dlatego że...
To prawda, choć teraz odnoszę wrażenie, że ta wypowiedź Janusza Lewandowskiego znowu gdzieś tam w tej przestrzeni głównie internetowej rozgrzała.
Znaczy wiadomo, że to jakieś tam emocje wywołuje, ale ja mam wrażenie, że i tak przecież jakby głosowanie jest przesądzone. Ta cała procedura jest z góry, wiemy, że jest skazana na porażkę.
No jest taką grą pozycyjną.
Tak, się toczy, jest takim grillowaniem, które ma ewidentnie swój tylko i wyłącznie polityczny, taki bardziej PR-owy, że tak powiem, efekt odnieść, czyli takiej presji na Polskę jako na kraj, tak naprawdę, bo przecież tam nikt nie mówi o tym, żeby ukarać rząd polski, tylko mówi się po prostu ukarać Polskę. Nieprawda. Byłam w Brukseli wiele razy i wiem,
nie,
jak się mówi i jak
poseł,
mówią. Nie, właśnie dokładnie w tym miejscu i mówi, padało to
tam,
z ust naprawdę
Polskę,
na...
Tak, aha, pani poseł była tam, gdzie chcą ukarać Polskę. No tak.
Słucham? Jeszcze?
Pani poseł była w miejscach, gdzie się mówi, że chcemy ukarać Polskę.
No nie, to ja w takim razie...
Ja byłam w Parlamencie Europejskim. Tak, mówimy o Parlamencie Europejskim i z ust prominentnych polityków, naprawdę tych na czołowych pozycjach, padały dokładnie te słowa, które ja teraz przytaczam, czyli że chcemy ukarać i że zrobimy wszystko, żeby ukarać Polskę.
Leszek Czarnobaj.
Panie doktorze, szanowni państwo, mnie osobiście, myślę, że w dużej części Polaków nie przeszkadzało to, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, mówiło o rzeczach istotnych z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości i dyskutowało na forum Parlamentu Europejskiego. Mnie osobiście naprawdę to nie przeszkadzało, gdyż uważałem, że to, co dotyczy poważnych problemów, to jest tak samo nasz parlament, nasz europejski z częścią Polski, jak i nie przeszkadza mi to, że debata polityczna, bo gdzie ta debata polityczna ma się toczyć? Ona musi się toczyć w parlamentach. I oczywiście najważniejszą rzeczą jest, co się mówi podczas takiej debaty. Nie, że czy należy, czy powinniśmy, tylko uważam, co się mówi. I to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli weszliśmy, pani poseł, do pewnego klubu, a w tym klubie są pewne zasady, to nie może być tak, że my mamy prawo politycznej tutaj możliwości rozwalenia tego klubu. Mamy, ale to złożmy odpowiednie wnioski, natomiast nie mówmy o tym, że wywiera się na nas.
No dobrze, ale tak jest. No jeżeli, ja rozmawiam, moment, ale tutaj ja muszę jednak...
Ostatnie zdanie. Jeżeli jest ustalone, że elementem klubu, który się nazywa Unia Europejska, jest przestrzeganie praworządności i spora część członków tego klubu ma wątpliwości, to nie obrażajmy się na to, dyskutujmy, rozmawiajmy, przekonajmy ich, że to my mamy rację, a nie oni. Nie wiem,
dobrze, ja, okej, okay, tylko to jest śmieszne w tym kontekście, w jakim odbywa się Unia Europejska cała.
Prawo i Sprawiedliwość walczyło o swoje idee też w Parlamencie Europejskim i uważam, że słusznie.
No nie, jeżeli ja jadę do Parlamentu Europejskiego, rozmawiam z Hermanem Van Rompuyem, pytam go oficjalnie, dlaczego podważają praworządność i tak naprawdę wtrącają się w... To jest naprawdę nie... To nie jest jasno określone, że akurat kwestia reformy sądownictwa jest kwestią, którą Unia Europejska na swoim forum powinna się zajmować, dotyczącą poszczególnych państw. No nie, tak nie jest. Ale kwestia... Ale kwestia... Proszę mi dać skończyć. Na przykład wspólnych wartości, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czy bezpieczeństwo energetyczne, już jest naprawdę bardzo poważną kwestią i Herman Van Rompuy przyznał mi rację, mówiąc o tym, że Komisja Europejska zdecydowanie przespała to, że Niemcy zbudowały Nord Stream, tak? I oni też o tym wiedzą, ale nadal nie podjęły żadnych działań. Więc jeżeli mówimy o tym, że jesteśmy w jednym klubie, że mamy wspólne wartości, to powinniśmy też wspólnie zasady stosować równe.
To i walczmy o
dość niespodziewanie temat tam u Rosji, ja bym chciał,
żeby mówić
Marcina
o tym, że rzeczywiście łamane są pewne standardy, dlatego że są traktowane różne kraje w różny sposób. Niemcy nie zostały za to ani żadnej reprymendy.
A czy pani nie słyszała?
Nie powiedział pan o tym, no to jak będziemy powiedział pan
jak
o tym, że mamy się wszyscy stosować do pewnych
to pani powiem, że moje stanowisko jest zapewne...
Nie, chodzi mi o stosowanie tych samych standardów. Pan mówi o tym, że jesteśmy w jednym klubie. To nie jest jeden klub, jeżeli Niemcy nie dostały żadnej reprymendy.
Marcin Horała, ja bym chciał go wywołać do głosu także w takiej intencji, że czy rzeczywiście jest to taka sytuacja, że piłka jest teraz po stronie instytucji europejskich i polski rząd po prostu czeka na no, jakąś puentę tej historii, bo taki głos dzisiaj słyszałem z ust ministra Czaputowicza.
Tak, no to jest dokładnie taka sytuacja. Trzeba przyznać, że tu strona polska poszła na daleko idący kompromis. Tutaj się posunęliśmy, przeprowadziliśmy takie łagodzące, powiedzmy, nowelizację ustaw sądowniczych, ale no, zachowujące istotę sprawy, istotę reformy, do której Polska jako suwerenne państwo ma pełne prawo. Unia Europejska, Komisja Europejska się zapędziła w procedurę z artykułu 7. Ona, żeby zaistniała, żeby jakby doszła do skutku, to na koniec musi być jednomyślność państw europejskich. Tymczasem niedawne głosowanie na Radzie Unii Europejskiej, czy ma być przeprowadzone wysłuchanie Polski, czyli kolejny nic nieznaczący, tylko taki drobny krok w kierunku tego ostatecznego głosowania. No i się okazało, że 15 państw było za tym krokiem, 3 przeciw, a 10 się wstrzymało. No to znaczy, a to jesteśmy jeszcze, mówię, o wiele kroków przed tym ostatecznym głosowaniem, więc widać, że tu nie tylko nie ma mowy o żadnej jednomyślności, jeżeli chodzi o zakończenie tej procedury, ale że pewnie w tym ostatecznym głosowaniu nawet zwykłej większości nie będzie. No więc Komisja Europejska raczej powinna myśleć nad tym, jak się z twarzą z tego wycofać. My jakby no, daliśmy tutaj pewien pretekst, pewną możliwość wprowadzając tę nowelizację, to już jest problem Komisji Europejskiej, czy z tego skorzysta, czy nie. Natomiast jeszcze dwa słowa o wystąpieniu pana europosła Lewandowskiego. To oczywiście ja przyznaję, że ten temat już się nam wszystkim przejadł, że to jest już 20. ostateczna debata o łamaniu praworządności w Polsce, w Parlamencie Europejskim. Już nikogo nie interesuje poza samymi właśnie europosłami, no niestety polskimi, z polskiej opozycji, którzy jakby no, specjalizują się w tym temacie. Natomiast pan poseł Lewandowski, no to też trzeba po prostu przyznać, jeszcze po prostu nakłamał w tym swoim wystąpieniu, no wprost nakłamał, podając przykłady represji wobec tych strasznych represji i tego łamania praworządności, no to podał tak, to, że ktoś został spisany przez policjanta, no to straszliwa doprawdy represja, że ktoś został spisany przez policjanta, mi też przyznam w życiu parę razy się zdarzyło, że policjant zapisał moje dane w takiej czy innej okoliczności, na przykład jak w okolicy coś się stało, żeby potem móc ustalić świadków. Druga represja to był wypadek z udziałem rządowej limuzyny, gdzie wszystko wskazuje na to, no poszkodowany był po prostu sprawcą wypadku, no i tyle. Znów trudno wypadek drogowy uznać za jakieś represje władzy. Trzecia to była fantazja, że każdy, kto wyjdzie w spór ze swoim sąsiadem, który jest z Prawa i Sprawiedliwości, to coś tam przegra. Nie ma ani jednego takiego przypadku w Polsce i to cały czas jest podawane jako taki hipotetyczne, teoretyczne na zasadzie, co, a gdyby tu było przedszkole w przeszłości. I ostatni przypadek, który już w ogóle można paść ze śmiechu, gdyby sprawa nie była tragiczna, czyli sprawa Tomasza Komendy, niewinnie skazanego, który niewinnie przesiedział 18 lat. No dalibóg w tym systemie sądownictwa właśnie i wymiaru sprawiedliwości, który my chcemy zreformować. Przed tymi reformami, a nie po tych reformach. To właśnie tak to funkcjonowało, co widać na tym przykładzie. My to chcemy zmienić i jako atak przeciwko tym zmianom jest podawany ten przypadek. No to już jest jakiś totalny absurd. Tak jak mówię, szczęśliwie to już chyba nie budzi większego zainteresowania.
To teraz ja na koniec tego wszystkiego chcę rozpocząć kolejny temat.
A jedno zdanie, czy mógłbym do tego, co powiedział pan poseł Horała. Panie pośle, ja dla pana oczywiście to, że jest spotkanie, na które przychodzą ludzie, którzy mają odmienne zdanie. I ci ludzie na tym spotkaniu zadają niewygodne pytania.
Nie.
I później po spotkaniu ta pani, która zadaje te pytania, jest legitymowana, to pan mecenas Dubois, obrońca wielu znakomitych osób w czasie PRL-u, powiedział tak, to jest mrożenie demokracji. I możemy się z tym zgadzać.
Panie senatorze, naprawdę bycie spisanym to nie jest żadna represja.
Ale nie, ja wiem, no przecież jeżeli człowiek tak jak w sytuacji,
byłem
kiedy zdarzy
tam,
się wypadek,
to.
Panie pośle, wypadek jest, się spisuje, bo można, to jest rzecz normalna.
Czasem idzie pan po ulicy i spisuje
moment,
po drodze, bo w międzyczasie, bo w okolicy było na przykład
akurat przypadkiem kradzież. Spisali tę panią, która zadawała niewygodne pytania.
Znaczy ja powiem w ten sposób, może ustalmy, że zgódźmy się na poziomie takim, że z politycznego punktu widzenia dla obu stron tego było to niezręczne i powinniśmy tego rodzaju sytuacji unikać.
Ale wiecie państwo, no nie, no ja na przykład też miałem wczoraj spotkanie w Pruszczu Gdańskim, gdzie było, bo w ogóle mamy spotkania w ramach Polska jest jedna i mam dużo spotkań, na które przychodzą też zwolennicy opozycji, zadają pytania, ja na
tak
nie
jest,
odpowiadam
oczywiście.
I nikt ich nie spisuje. Natomiast też miałem na przykład takie jedno spotkanie, gdzie jakby nie dało się odpowiedzieć na te pytania, ponieważ non-stop miały miejsce krzyki, zagłuszanie innych pytań, zagłuszanie odpowiedzi, po prostu rozbijanie, utrudnianie ludziom takie fizycznie brania udziału
a
w spotkaniu. To oczywiście nie jest jakieś straszne przestępstwo, natomiast to, że ktoś w takich okolicznościach zostanie tylko i wyłącznie spisany po to, żeby gdyby na przykład ktoś potem doszło do szarpaniny i ktoś by na przykład złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, że jego nietykalność cielesna została naruszona, to żeby policja miała podstawę do tego nawet, kto tam w ogóle
zawsze,
był i kogo przesłuchać, co się stało w tej sprawie.
Zawsze tłumaczenie dla działań policji. Spisywanie, wywożenie, przewożenie, to nazywa
ale
się...
Ale nikt nie był wywożony, no. Już pan zmiesza tutaj jakieś wywożenie.
No dobrze, zacznijmy kolejny temat, choć tak naprawdę go już, że tak powiem, po przerwie dopiero poruszymy. Wśród pytań prezydenckich jest pytanie o Unię Europejską, aby... Mówiąc najkrócej, no tak, tak,
ale
tak.
Dwa Unie Europejskie.
No właśnie, no to pytanie, czy to w takim razie są ważne pytania i czy poruszą nas równie jak ta dyskusja, to jakby to powiedzieć jest chyba ten wątek, który możemy poruszyć, choć pytanie, czy to są te najtrafniejsze pytania dotyczące naszych relacji z Unią Europejską, bo przypomnę, wśród 15 pytań nie znalazła się propozycja pytania dotyczącego tego, czy w Polsce może być waluta euro, co jak się wydaje jest największym problemem w naszych konstytucyjnych relacjach pomiędzy Unią Europejską a Polską. Pytanie oczywiście, jakbyśmy te pytanie odpowiedzieli, jakbyśmy je rozstrzygnęli, ale co do tego, że jest to rzecz, która nas w tych relacjach z Unią Europejską najbardziej, nie wiem, różni, podważa nasze relacje, no to z całą pewnością jest to to pytanie, no ale to pytanie o ocenę całej...
Nie chce pan redaktor rozszerzać jeszcze tej listy pytań?
No, wam to zostanie.
W przestrzeni publicznej już
pojawiają się. Wam to zostanie.
Nawet Misiewicz zgłosił.
Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej, Leszek Czarnobaj, senator Platformy Obywatelskiej, Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Magdalena Błońska, posłanka Porozumienia są moimi gośćmi. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy po chwili przerwy.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Magdalena Błońska, posłanka Porozumienia, Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Czarnobaj, senator Platformy Obywatelskiej i Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej są moimi gośćmi. To wróćmy w takim razie do 15 pytań konstytucyjnych zaproponowanych przez prezydenta. No nie ma prezydent dobrej prasy, bo właściwie od Prawa i Sprawiedliwości po Kukiz 15, użyłem tego sformułowania, bo to są te ugrupowania, które w różnym stopniu były sceptyczne albo zainteresowane referendum, właściwie te głosy są negatywne. Dzisiaj słuchałem Pawła Kukiza, który wydawał się być na tym naturalnym zapleczem dla idei tego referendum, no i nie był zadowolony z pytań. To ktoś jest zadowolony?
Prawo i Sprawiedliwość chyba. Czy nie?
Nie, no, ja mogę powiedzieć tyle dobrego od tych pytania, że część z nich jest dobra.
To 500 plus.
Tu też mam powiedzieć poważną wątpliwość, natomiast nie, no bo istota jest taka, że są to pytania, można powiedzieć, wstępne. No, pan prezydent, jeżeli chce przeprowadzić to referendum, no to musi uzyskać zgodę Senatu, a procedura wniosku prezydenckiego do Senatu jest taka, że Senat nie może uchwalać poprawek, więc musi dojść do jakichś nieformalnych najpierw ustaleń pomiędzy prezydentem a większością senacką na temat ostatecznego kształtu tych pytań, tak żeby i pan prezydent był zadowolony, ale i żeby większość senatorów je poparła. Ja rozumiem, że to, co teraz przedstawił pan prezydent, to jest taka propozycja do dyskusji. Większość senacka się z tym zapozna i być może będzie uzgodniona jakaś nieco inna wersja, czy nieco inne pytania, czy może część z tych pytań, a część innych. I wtedy będzie można się ostatecznie wypowiedzieć. Ja do niektórych tu pytań mam pewne wątpliwości, nawet dosyć poważne. Czy na przykład chociażby wpisywanie sojuszy międzynarodowych na sztywno do konstytucji, jakbyśmy ich pozytywnie nie oceniali, no bo na przykład członkostwa Polski w Unii Europejskiej, no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała Unia Europejska za 10, za 20, za 30. No, można sobie wyobrazić, że będzie wyglądała tak, że na przykład niekoniecznie będziemy zadowoleni z członkostwa w niej.
No już teraz, że tak powiem, jednym klubem nie jest.
No więc właśnie, no chociażby, czy na przykład zasada nienaruszalności różnego rodzaju świadczeń socjalnych, które oczywiście chcielibyśmy, żeby były nienaruszone, no nie mniej, czy aż na poziomie konstytucji, no też, no może się zdarzyć na przykład jakiś skrajny kryzys międzynarodowy, który spowoduje, że będą one zagrożone. No oczywiście to eliminuje takie zwykłe zagrożenie, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory i przyjdzie inna władza, która będzie chciała je zmienić. No to tak, ale no nie usuwa takiego zagrożenia i też takie usztywnianie jest, powiedzmy, no przynajmniej do zastanowienia. Także tak jak mówię, no czy na przykład zasada automatyzmu referendum ogólnokrajowego przy milionie podpisów, też no jednak jest to pewne ryzyko, no różnego rodzaju populistyczne pomysły mogą tu krążyć, a referenda są po prostu kosztowne, a historia pokazuje, że kończą się często, jedno referendum w historii Polski współczesnej miało wymaganą frekwencję, więc
tym bardziej, że tutaj mamy 4 głosowania, czy też 3 głosowania w bardzo krótkim przebiegu czasu i teraz pytanie o, no mówiąc najkrócej, jak na to zareagują ludzie, którzy będą gdzieś w tym październiku, listopadzie parokrotnie wzywani do tego, żeby pójść do lokali wyborczych. Ale to oczywiście jest odrębny wątek.
No więc krótko mówiąc, ja nie chcę tu się wypowiadać jakoś negatywnie o tym pomyśle, ale na pewno jest to pomyśl, nad którym warto by się jeszcze poważnie pozastanawiać.
Chyba najlepiej by było z tym, co pan prezydent zaproponował, aby senatorowie nie zgodzili się na to referendum. To byłoby takie wyjście z trudnej sytuacji. Bo pan prezydent chyba chciał zaproponować coś, co pokaże, nie wiem, jego inicjatywę, niezależność. Ale jest kilka aspektów. Pierwsze, te, o których mówił tutaj pan poseł Horała. Pytania są zbyt szczegółowe, niektóre zbyt ogólne, a już wpisywanie na sztywno różnego rodzaju sojuszy czy świadczeń socjalnych do konstytucji. Ale historia najnowsza pokazuje również to, że właściwie zapis konstytucji i tak nic nie znaczy dla niektórych polityków. W związku z tym zapisywanie na sztywno różnych rzeczy może się okazać, że będzie znowu próbą oddziaływania na niezależność, no wygraliśmy wybory, to możemy sobie robić co chcemy. W związku z tym, jeżeli się nie ma w sercu i w umyśle przestrzegania konstytucji, a co by nie powiedzieć o panu prezydencie, to jednak strażnikiem konstytucji w mojej skromnej osobie i oceny nie jest. W związku z tym, tak jak często czytam w mediach społecznościowych, są duże wątpliwości, czy pan prezydent ze swoim stosunkiem do konstytucji ma moralne prawo dotyczące zmian. To jest po pierwsze. Po drugie, tego rodzaju pytania, tak szczegółowe, one to są pytania, które powinno się dyskutować na forum, na warsztatach, w dyskusji otwartej. A referendum jest już pewnym finałem, nie wiem, rocznej, dwuletniej. Przecież tam konstytucja...
No, debaty konstytucyjne się odbywają, te ci specjaliści się wypowiadają w tej kwestii.
Jeżeli pan redaktor śledził chociaż jedną debatę konstytucyjną, zapraszam do obejrzenia. Jeżeli tak ma wyglądać debata konstytucyjna, to pokłosiem tych debat są te pytania, panie redaktorze. To są pytania...
No tak, ale ja powiem inaczej. Najważniejsze rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o kwestię polskiego ustawodawstwa, to jest rozstrzygnięcie, który z elementów polskiej władzy wykonawczej, prezydent czy premier z kabinetem, są ważniejsze. To jest taki wniosek wynikający z funkcjonowania tej konstytucji przez te 20 lat. To wydaje mi się, to jest kluczowe pytanie. Pytanie, czy jak je zadać?
Znaczy to jest dyskusja, której myśmy nie przeprowadzili właściwie od momentu powołania
obowiązującej konstytucji.
Dyskusja o to, czy system prezydencki, czy system kanclerski. My mamy powiedzmy taki system mieszany. Mnie jakby szokuje to, że z kancelarii prezydenta wychodzi, przepraszam słuchacze, ale taki gniot, no bo to trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że te 15 pytań, ich sposób sformułowania no jest niestety żenujący. I ja się zastanawiam, jakby flagowy pomysł prezydenta, którym on, prawda, wymachiwał jeszcze kilka miesięcy czy niemal rok temu, mówiąc o tym, że będzie referendum dotyczące zmian w konstytucji, no jakby okazuje się wielką wydmuszką i właściwie od prawej strony do lewej strony nikt nie chce podnieść ręki i powiedzieć, że podobają mi się te pytania. To jest w ogóle ciekawe, że właściwie no przed chwilą pan poseł Horała mówił, że ma wątpliwości, tak? Nie wiem, posłuchamy za chwilę pani posłanki Błońskiej. No, opozycja ma jasne stanowisko, które powiedział pan senator. To znaczy, no jakby moralnego prawa już ja odmawiam prezydentowi do zadawania pytań o zmianach w konstytucji, skoro nie respektuje obowiązującego prawa. No zapisywanie kwestii podziału administracyjnego, prawda, samorządu terytorialnego, prawda, właśnie kwestii polityki senioralnej, jaka by ona nie była, jakby do tego są kluczowe ustawy, które należy zgłaszać. Pan prezydent też ma taką inicjatywę i jakby w tym czasie nie, pan prezydent w czasie swojej kadencji obecnej nie zaproponował żadnych istotnych projektów ustaw, które mogłyby wpłynąć na jakość życia Polek i Polaków, natomiast proponuję teraz 15 pytań. Pytanie dotyczące samego siebie właściwie jest w punkcie 13, co jest ciekawe. Tak i właściwie nie wiadomo, co z tym kartoflem gorącym zrobić.
Magdalena Błońska?
Pani poseł, jedno zdanie, jeśli mogę, odnośnie samorządów, tylko jeśli mogę, jako samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem. Jeżeli chce się zadać pytanie, wpisać do konstytucji podział na gminy, powiaty i województwa, to przecież to nie w tym jest problem, czy taki będzie podział. Problem jest w tym, co robi dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Ogranicza rolę samorządów i ogranicza wpływ samorządów na życie publiczne poprzez zmieszanie pieniędzy dla samorządów. Istotą rzeczy byłoby, że nie wolno rządowi dać nowych zadań dla samorządów bez pieniędzy. To jest konstytucyjna deklaracja. A podział, czy to będzie trójstopniowy, cztero, czy dziesięciostopniowy, jest wtórny. I dlatego...
Tam nie ma wyboru, czy jest
się... Błońska.
Nie, no ja się tutaj zgodzę z większością tego, co padło, dlatego że nawet kwestia, przecież był pomysł, nie wiem, likwidacji powiatów, no i to, jeżeli wpiszemy to do konstytucji na sztywno, no to tak naprawdę już nie mamy żadnego pola manewru, żeby jakiekolwiek takie.
No może prezydent liczył na to, że jeśli ludzie powiedzą nie, no to będzie pole do dyskusji na temat zmian w sprawie podziału administracyjnego.
No tak, ale to jest takie,
no troszeczkę... Dyskusji politycznej.
Nie, no ale z jedną rzeczą...
Tutaj
bardzo ważna rzecz moim zdaniem to jest taka, że i też musimy sobie jasno powiedzieć, że konstytucja jest obecna dosyć kiepskiej jakości. Bardzo trudno jest przestrzegać konstytucję, która jest w wielu aspektach ze sobą wewnętrznie sprzeczna, jeżeli chodzi, nie wiem, o prawa własności, tak, a na przykład zmuszanie do tego, żeby korzystać z jednego obowiązkowego funduszu emerytalnego, jakim jest ZUS, nawet nie jest funduszem, tak, ale to nie jest poszanowanie prawa własności, bo poszanowaniem prawa własności byłby po prostu ogólny obowiązek posiadania ubezpieczenia emerytalnego, tak, a określanie już konkretnie konkretnej instytucji, tak de facto jest sprzeczne. Tam jest bardzo wiele takich rzeczy w naszej konstytucji obecnej i ta konstytucja ewidentnie nadaje się do zmiany. Zresztą mówi o tym bardzo wiele środowisk i pod tym względem uważam, że jakby sam pomysł był o tyle dobry, że on wywołał jednak jakąś tam debatę i dyskusję. Nawet my dzisiaj tak rozmawiamy na ten temat, zastanawiamy się, jakie pytania powinny się w ogóle w takim referendum znaleźć i jak tą konstytucję zmieniać. Więc to jest raczej taki pozytywny.
Choć ja odnoszę wrażenie, że jeśli miałbym powiedzieć, na jakim etapie jest ta taka społeczna dyskusja na temat konstytucji, to ona jest na bardzo wyjściowym. Znaczy, mówiąc najkrócej, że te najbardziej generalne pytania chcielibyśmy zadać, jeśli już mielibyśmy zadać dziś obywatelom polskie pytania.
Nie, no jasne, tylko że ta
takie
dyskusja...
podstawowe zupełnie, czyli na przykład, czy mamy taki, czy nie inny model rządzenia, czy konstytucja ma być aktem do bezpośredniego stosowania, bo to jest też taka ważna uwaga. Polska konstytucja w tym względzie jest, ma pewną słabość. Ona w pewnych punktach jest elementem do stosowania bezpośredniego i Trybunał Konstytucyjny takie interpretacje przyjmuje, a w niektórych odsyła do ustaw. I efekt jest tego taki, że praktycznie rzecz biorąc, no mamy na przykład powiedziane, że mamy darmową służbę zdrowia, a wszyscy mają poczucie, że jest to pewna, bym powiedział,
ideowa fikcja. Jest tam, dlatego ja mówię o tym, żeby to też zauważyć, że naprawdę no bardzo, bardzo trudno jest tą konstytucję przestrzegać, bo ona naprawdę no pozwala nie, no, na mnóstwo sprzecznych... No tak, przykład tutaj podany z darmową służbą zdrowia jest idealnym przykładem, dlatego że my nie spełniamy tej konstytucji. Nie respektujemy. W takim razie cała służba zdrowia jest przykładem tego, że konstytucja jest łamana.
Pani poseł.
Bo my musimy za nią płacić. No jak
to,
tak może być?
Ale to jeśli nie tylko jedno zdanie do pani powiedzi. Niebezpieczne jest w każdym kraju, a szczególnie w naszej ukochanej ojczyźnie, jeżeli przedstawiciel polskiego parlamentu mówi o tym, że trudno przestrzegać konstytucję. No wie pani co? No,
to nie jest niebezpieczne, to jest stwierdzenie
ale,
faktu.
Ale moment. No ja wiem, jeszcze lepiej, stwierdzenie faktu.
No tak jest.
Jeżeli konstytucja ma...
Jak fakt jest, to oni
nie tak, wiedzą. Nie wiedzą, udawajmy, że
jeżeli
to nie ma.
Konstytucja ma pewne wątpliwości...
Nie wątpliwości, ma pani to jest wątpliwości. Sprzeczna ze sobą. Mówimy
to,
o sprzecznościach.
To jest
sprzecznych rzeczy nie da się przestrzegać jednocześnie.
A pani
albo
mówi
w jedno,
o
albo
tym,
w drugie.
Jako parlamentarzysta, że konstytucję trudno przestrzegać.
No ale powiedzmy, tym, że ustalmy, że są takie tak? punkty, których rzeczywiście no tak. zgadzam albo, się z panią Błeńską, a być może nie chodzi o usprawiedliwienie przestrzegania jej w punktach zupełnie oczywistych.
Panie redaktorze, co innego jest kwestia wątpliwości, o których mówi pan redaktor, a co innego jest deklaracja polityczna, że trudno konstytucję
przestrzegać. Ale ja stwierdzam fakty, no panie.
Przyłączyć się do tego głosu, że oczywiście konstytucja, ja bym powiedział, że wprost jest po prostu zła z wielu przyczyn i należałoby ją zmienić. To tak swoją drogą i tu można by wymieniać cały szereg jej mankamentów. Natomiast no to jest jakby inna sprawa. Natomiast pytanie, czy akurat w tym trybie, w taki sposób, tymi pytaniami, to jest odrębna dyskusja i tu mam pewną wątpliwość.
I czy przybliżamy się do tej dobrej zmiany konstytucji przez te
tak
15
no,
pytań?
Konstytucja ma problem od jakby poczęcia z prawego łoża, ale takiego na granicy bycia nieprawym, bo przez większość parlamentarną, która jest zupełnie reprezentatywna, była dosyć przypadkowa, wynikała z pewnej specyfiki jednych wyborów, ordynacji
drugi
i tak dalej.
Przypadkowość. Panie pośle, która, niech pan odrzuci.
No tak, no to szanowny panie senatorze, jakie jest obecnie poparcie społeczne dla SLD i PSL? A to byli ojcowie konstytucji.
No tak, ale to ja przytulę.
Konstytucję reprezentują poparcie zdecydowanie większe niż SLD i PSL.
Możemy zanegować.
Ja zaskakuję teraz, bo
ale dajcie mi jedno słowo powiedzieć. W referendum konstytucyjnym nie było frekwencji, tak? Nie było 50%, tylko wtedy jeszcze ta zasada nie obowiązywała, że musi być 50%, żeby było wiążące. I przy frekwencji poniżej 50% też niewiele ponad 50% za przyjęciem tej konstytucji, więc bardzo słaba legitymizacja.
No tak, ale powiem w ten sposób, że ówczesna większość ukonstytuowała się dzięki temu, że mówiąc najkrócej, AWS zarejestrował się jako koalicja.
Nie, bo to było w kadencji 93-97.
Nie było.
Wynikało z tego, że była po raz pierwszy wprowadzony próg wyborczy i wiele ugrupowań centroprawicy
nie załapało się.
Nie do końca zinternalizowało.
Tego, to nie można porównywać w ten sposób.
Więc to jest słaba legitymizacja. To jest namieszanie kompetencji władzy wykonawczej, gdzie pomiędzy prezydentem a premierem te kompetencje są bardzo logiczne.
No dobrze, ale to w takim razie...
To jest szereg sprzeczności.
Mówimy już o ustroju.
Jedno pytanie, panie pośle. Jeżeli tamta władza, tak jak pan tu mówi, była przypadkowa i nie była reprezentatywna, to jeżeli dzisiaj na przykład, ja nie wiem, nie upominam się tu o obecność lewicy w polskim parlamencie, to jeżeli dzisiaj nie ma lewicy w polskim parlamencie, to co, jesteście reprezentatywni?
Ale my nie, jak pan zauważył, Prawo i Sprawiedliwość jest samodzielnie nie próbuje
tyle,
zmienić konstytucji.
Jest socjalne na tyle, żeby być traktowane jak
większość potrzebna do zwykłego rządzenia to jest oczywiście znacznie mniejsza większość, znacznie mniej stabilna niż potrzebna do tego, żeby pisać konstytucję.
To ja teraz postawię w trudnej sytuacji panią Błeńską. Pozwólcie mi. Chcę spytać o to, czy jak pani patrzyła na te protesty na uczelniach, to pomyślała sobie pani, że pani partyjny szef, czyli wicepremier Gowin, coś jednak pokpił, jeśli chodzi o te konsultacje, jeśli chodzi o ustawę zmieniającą ustrój polskich uczelni?
No nie, absolutnie nie, dlatego że no to jest tak jak z taksówkarzami. Pamiętam, jak była deregulacja zawodów i taksówkarze też protestowali. Tutaj mieliśmy protesty no, na przykład w Gdańsku, kiedy na Uniwersytecie Gdańskim mamy jakieś 30 tysięcy studentów, a protestowało kilkanaście osób, z czego no, sami troszeczkę ośmieszyli swój protest, poprosząc tam, wzywając apelami o jakieś wegańskie potrawy, żeby im przynosić i różne takie rzeczy.
Może byli weganami.
Tym bardziej, że ich jakby wydźwięk tego protestu jest dla mnie absolutnie niejasny, bo nie są w stanie skonkretyzować żadnych oczekiwań.
Ważnym elementem tych protestów jest takie mówienie o tym, że zagrożona jest wolność instytucjonalna uczelni. Notabene odnoszę wrażenie, że w trakcie tego protestu do różnych autopoprawek dochodziło, które mają nieco zmniejszyć to zagrożenie.
No tak, ale tutaj chodzi o to, że oni
ostatecznie... Między innymi kwestia tego, że Senat nie uczestniczył w tworzeniu owej rady, która ma powoływać rektora i być tym organem nadzorczym. Teraz się mówi, że wyłączność ma uzyskać Senat.
Tak jak w Niemczech, we Francji, w paru jeszcze innych, prawda?
Nie no, tutaj naprawdę, powiedzmy sobie jasno, ta konstytucja dla nauki, czyli ta ustawa była konsultowana no, niesamowicie długo, już kilka lat tak naprawdę. Mówimy o, ją się konsultuje, to jest ustawa chyba najdłużej konsultowana ze wszystkich, które ta kadencja parlamentu. No i teraz studenci budzą się po ponad dwóch, prawie trzech latach konsultacji, że oni chcieliby dalej to konsultować i właściwie to nie mają też żadnych konkretnych postulatów, ani jakichś takich propozycji. Na dodatek mówię, jest ich kilkanaście na kilkadziesiąt tysięcy na jednej uczelni. No ja naprawdę nie podchodzę
choć
do tego.
Choć jak poseł Horała poparł panią, to troszeczkę się zaniepokoiłem, bo z tego co wiem, to niepokój ta ustawa wywołuje też w takim gronie profesorów będących senatorami i posłami Prawa i Sprawiedliwości.
Znaczy ku mojemu być może ubolewaniu nie jestem profesorem będącym.
Ale dlatego się solidaryzuje się pan z kolegami.
Ale ja tutaj jedną rzecz ważną chciałabym powiedzieć, dlatego że ja bardzo oczekuję jako takie młode pokolenie, szczególnie które miało do czynienia z uczelniami zagranicznymi, czekam z utęsknieniem na sytuację, w której będzie można zwolnić z pracy profesora z polskiej uczelni. Ta sytuacja, którą mamy teraz, że profesor jest kimś nieusuwalnym, jest no absurdalnie nie pasująca do naszej rzeczywistości. Dochodzi do patologii, które są po prostu też nieusuwalne, tak samo jak jakiś tam jeden czy drugi profesor. I szczególnie mnie dziwi to, że właśnie studenci domagają się jakby zatrzymania tej reformy, czy zabetonowania polskiego szkolnictwa wyższego na...
Bardzo
rzeczywiście w Warszawie
studentów.
To tam...
No dobrze, a to co w takim razie, co z obawami kolegów profesorów z pana klubu?
Obawiają się, że będą mogli stracić stanowisko na przykład, no, więc cóż.
Ja tak jak mówię, nie jestem profesorem, więc jakby tutaj o ich obawach nie będę się wypowiadał. Natomiast no mamy w polskiej nauce szereg problemów. Tytułem przykładu chociażby to, że nam trzykrotnie wzrosła liczba studentów studiów doktoranckich, a nie wzrosła praktycznie liczba doktoratów, tak? To, że mamy uczelnie polskie najlepsze tam w czwartej czy piątej setce rankingu szekońskiego.
Piątej. Nie, teraz w tym roku do czwartej. Jeden awansował.
A czemuż, no chyba jako kraj, naród stać nas na to, żeby chociaż jeden mieć w pierwszej setce, tak? No tak powinno być. Mamy w różnych rankingach, no daleko jesteśmy nawet za krajami takimi jak Czechy, Węgry i tym podobne, na przykład publikacji. To, że i ta reforma nie jest pewnie idealna i pewnie można by o niej dyskutować, natomiast no, stara się odpowiedzieć na szereg tych wyzwań i na pewno na szereg z nich odpowiada dobrze. Chociażby ta zmiana punktacji, żeby naukowcom bardziej opłacało się pisać ważne, przełomowe artykuły publikowane w ważnych międzynarodowych czasopismach, niż masowo produkować mniej istotne artykuły, które będą w mało istotnych czasopismach produkowane i tak dalej, i tak dalej. Można dyskutować tutaj o szczegółów. Natomiast ten protest jest, no powiedziałbym, groteskowy czy też operetkowy. No wszystkie reprezentatywne organizacje studentów, parlamenty studenckie, stowarzyszenia, wszystkie się jednoznacznie wypowiedziały pozytywnie o tej reformie. No a zawsze się może zebrać grupa 10-15 osób, które zrobi coś widowiskowego.
Które wyjdą na balkon.
No i naprawdę no w skali 1,5 miliona studentów w Polsce protest, w którym w całym kraju bierze udział kilkaset osób, no można zupełnie jakby pominąć. To jest zjawisko pomijalne.
Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że to jest jedna z nielicznych takich reform systemowych i ona naprawdę dogłębnie zmienia system polskich uczelni i ja tutaj też nie będę bronić jakby takiego stanowiska, że ona jest, nie wiem, idealna czy coś w tym stylu. No absolutnie nie. Ja biorę udział w pracach nad kodeksem budowlanym. To też będzie gigantyczna reforma, jeżeli ktokolwiek rząd rzeczywiście ostatecznie ją podejmie, czy się ją odważy ją podjąć. Ale przy tego typu reformach, które są bardzo daleko idące, które zmieniają cały system, które są niesamowicie potrzebne i są konieczne, zawsze różne błędy będą, czy jakieś tam różne kierunki, które można by było inaczej przyjąć. Ale to nie zmienia moim zdaniem faktu, że te głębokie, systemowe reformy są niezbędne i im szybciej, tym lepiej.
Senator Czarnowej.
Panie rektorze, pani poseł, przecież cały problem nie polega na tym, czy siedzący tutaj są przeciwko jakiejkolwiek reformie, w tym również reformie szkolnictwa wyższego. Ja absolutnie uważam, że pewne elementy, państwo się znacie lepiej, szczególnie pani, to co, że tak powiem, jest bolączką polskiej nauki. Ja się jestem skłonny pod tym podpisać. Natomiast pan redaktor pytał co innego. Pan poseł powiedział, że to jakieś tam absurdalne pominąć te protesty. Bo większość instytucji działających w branży i na rzecz szkolnictwa wyższego...
Wszystkie organizacje studentów. Moment. Nie większość, tylko wszystkie i nie w branży, tylko studentów.
Opowiedziały się za. Czyli jeżeli większość mówi, że coś jest dobre, to przyjmujemy to. Okej.
Okay. Ja jestem się skłonny pod tym podpisać.
Jak konkretnie. Większość krajów Unii Europejskiej mówi, że łamiecie praworządność, podpiszcie
ale
się też
pod. Ale pan teraz manipuluje.
Manipuluje, no tak. Jak studenci, to nie.
Ale jakie jednak, oni mają postulaty? Nie. To jednak, niech oni je
wszystkie reprezentatywne organizacje studentów mówią, że są za, to znaczy, że środowisko studentów jest za.
Ja wiem, że już w Sejmie i Senacie ograniczacie możliwość dyskusji. Pozwólcie nam powiedzieć jako opozycji parę słów polskim.
Panie senatorze, pan dzisiaj w tym studiu mówi dwa razy tyle, co ja. Jestem wyjątkowo cichy dzisiaj właśnie.
O nie, pan na
Są
spotkania z ludźmi, jestem trochę...
Dominik Piotrowski.
Znaczy, mi się nie podoba taka argumentacja, którą przedstawiła pani posłanka Błańska. Znaczy, mówienie o tym, że jest potrzebna duża reforma, zgoda. Ale że przy tak wielkiej reformie mogą się zdarzyć błędy, no to oczywiście się zdarzają. To znaczy, to jest takie przyzwolenie na byle jakość w szkolnictwie wyższym.
No to jest naprawdę najlepiej konsultowana ustawa, znaczy, o jakiej mówimy. No.
Wiadomo też, że konsultowana ustawa była, znaczy propozycje konsultowane były inne niż teraz się zawierają w ustawie.
Ale
w wielu przypadkach.
To się zmienia właśnie.
Natomiast też nie podoba mi się takie dezawuowanie protestujących, mówiąc, to jest bardzo mała grupa, to są jacyś działacze KOD-u, jak to powiedział minister Gowin. Znaczy, gdzie jest miejsce na dyskusję właśnie, jak nie parlament, Parlament Europejski, Parlament Krajowy, czy właśnie
czy
uczelnia?
Oni się w
to znaczy, gdzie jest to miejsce?
To
znaczy,
miejsce
to jest prawo też studentów właśnie, ale... żeby na uczelni protestować i mówić swoim głosem.
Ale
jeżeli pani pozwoli, ale jeżeli
Państwo
pozwolicie. I teraz mówienie o tym, samo środowisko, tak jak mówiliśmy, to profesorskie, pan redaktor, jest sceptyczne. Znaczy, ja biorąc pod uwagę doświadczenia dwóch lat rządów, pani poseł, to mam wrażenie, że znowu będziemy mieli byle jaką ustawę, która będzie stwarzała więcej problemów dla studentów i dla uczelni, niż będzie rozwiązywała pewne realne problemy. Jedna rzecz, która mi się podoba w tej propozycji ustawy, to jest faktycznie dofinansowanie studiów doktoranckich dla doktoratów, bo faktycznie ilość doktorantów jest za duża, a z faktu takiego, że oni de facto nie mają, nie dostają stypendiów, tak, muszą pracować zawodowo, co sam też przeżyłem kilka lat temu i przez to nie kończą najczęściej tytułu. To jest dobre rozwiązanie.
No dobrze, to na koniec powiem, że nie zdążyliśmy porozmawiać o Get Back. Czy to jest afera, która wstrząśnie polską sceną, czy tak naprawdę to, co zrobił minister Ziobro, wystarczy, czyli mówiąc najkrócej, zwołał konferencję prasową, powiedział, że były szef Get Back został zatrzymany na lotnisku i że prokuratura działa szybko i dynamicznie, was satysfakcjonuje.
Znaczy zatrzymany na lotnisku wracając, nie wylatując, to też trzeba powiedzieć.
2 miliardy, czy tam 2,6 miliardy? Już nie wiem, tam pan poseł będzie dokładnie wiedział, bo to bliżej waszego środowiska.
Tak? Pan Leszy, pan Czarnecki, rejestrowany TW, przyjaciel Grzegorza Schetyny, to jest naszego środowiska.
Zaczęło się.
Właśnie chciałem powiedzieć, panie redaktorze, i to będzie taka metoda. Zatrzymamy jednego, pokażemy, że to jest główny winny, A to, że co się działo wokół, łącznie z listami, próbą reakcji, zatuszowania...
Z listami, których nie było.
Których ponosi... No nie wiem, były czy nie
ale
były.
Ale wie pan, że list do pana może każdy przedsiębiorca napisać i napisać w nim, że jest z pana w super bliskich kontaktach i współpracuje.
Nie, ja wiem, że jak taki
na tej podstawie można pana oskarżać o związki z tym przedsiębiorcą.
No dobrze, to w takim razie, poruszyliśmy dzisiaj, ale istnieje silna potrzeba poruszenia. Senator Czarnobaj, poseł Horała, Magdalena Błońska i Dominik Kwiatkowski byli moimi gośćmi. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy.